Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Dziś cała audycja poświęcona no już oczekiwanej wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Polsce. Tym razem będziemy jej gospodarzem, choć tak naprawdę będzie gospodarzem cała Europa Środkowo-Wschodnia, ale to jakby zupełnie inna historia. Raczej będziemy próbowali też powiedzieć o tym, jak wyglądały relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską w minionych latach. Nim zaczniemy rozmawiać o przyszłości, to chciałbym, żebyśmy troszeczkę spojrzeli na to z perspektywy historycznej. Moim gościem jest Piotr Zaremba, dziennikarz, ale także historyk, autor między innymi trzech tomów, dobrze pamiętam, trzech już tomów poświęconej historii dwudziestowiecznej Ameryki. Relacje polsko-amerykańskie, no na pewno Wilson, tak? To jest ta postać, która charakteryzuje taką dobroć Ameryki dla Polski, bo to jest człowiek, który był osobą, która kojarzy nam się z prawami dla Polaków po I wojnie światowej, a właściwie prawami do polskich granic.
I to zabawny początek, bo Woodrow Wilson nie był wcale takim naturalnym przyjacielem Polski. Jako historyk napisał taką książkę jeszcze przed objęciem prezydentury, w której dowodził, że no takie grupy narodowe jak na przykład Polacy, Węgrzy, inni przybysze z Europy Środkowej i Wschodniej, to jest obciążenie dla Ameryki. No można powiedzieć, że zmienił zdanie pod wpływem dwóch czynników. Pierwszym był wielki podziw dla Ignacego Paderewskiego, który stał się częstym gościem w Białym Domu i rzeczywiście no, takim dość wytrwałym lobbystą na rzecz Polski. A drugi powód to wpływ Polonii. Jednak rosnącej już wtedy, jednak raczej i głosujący na demokratów, Wilson, który sam był południowcem, tam Polaków nie było, no zrozumiał, że dla prezydentury potrzebne jest, żeby ci Polacy go popierali. To jest zresztą godne podziwu, bo ta społeczność polska złożona była wtedy z ludzi biednych, ludzi skromnych, a jednak po raz pierwszy się tak bardzo sprężyła, drukując pocztówki, które wyrażały sympatię dla sprawy polskiej, no i właśnie lobbując, naciskając na Biały Dom.
Gdy patrzymy na tę historię amerykańską, no to mamy potem chyba jednak trochę gorsze czasy. Czasy II wojny światowej to raczej brak pamięci o Polsce i to zarówno jeśli chodzi o no, historyczną postać z punktu widzenia Ameryki, czyli prezydenta Roosevelta, jak i także Harry'ego Trumana.
No, jeśli chodzi o Franklina Delano Roosevelta, to rzeczywiście jest to dość nieprzyjemne. Jeżeli się w ogóle wypowiadał na tematy polskie, to raczej z niechęcią. Na konferencjach pokojowych kolejnych były rzeczywiście jego takie opinie, no bardzo lekceważące właściwie, sugerujące, że Polacy to jest naród, który stwarza głównie kłopoty. I na przykład pacyfikację Armii Krajowej u schyłku II wojny światowej interpretował w kategoriach walki z obszarnikami i kapitalistami. Z drugiej strony tam jest też rys takiego zainteresowania politycznego, no bo to znowu jest prezydent demokrata, więc znowu Polacy są raczej w jego obozie. W 1944 roku Roosevelt przyjmuje Mikołajczyka. Roosevelt spotyka się z kierownictwem w obliczu kolejnych wyborów, trzecich, w których wystartował i wygrał. Spotyka się z liderami Polonii Amerykańskiej i opowiada im absolutnie to, co oni chcą usłyszeć. Jednocześnie już w Teheranie podjęte są niekorzystne dla Polski decyzje dotyczące granic. To jest takie sugestywne. Bardzo ja zresztą to przypominałem w kontekście Trumpa, kiedy Trump się spotykał z Polonią amerykańską, uważano to za sukces. Ja mówiłem, owszem, to jest sukces, ale poczekajmy dopiero na samą prezydenturę, żeby ocenić, czy on się wywiąże. To jest na razie dobry klimat.
No to w takim razie przejdźmy do tych prezydentów, którzy przyjechali do Polski w czasach Polski komunistycznej. Jak wyglądały te wizyty? Czy to były symbole, jakby to powiedzieć, uznania PRL-u i pewnego realizmu amerykańskich polityków? Czy za każdym razem jednak były to takie wizyty, które zawierały w sobie jakieś jądro nadziei na to, że ta Polska będzie inna?
No taką chyba najsłynniejszą wizytą, bo ona była symbolem no tak naprawdę odprężenia po okresie stalinowskim. No to była wizyta nie prezydenta, a wiceprezydenta Nixona pod koniec lat 50. On oczywiście potem został prezydentem, więc w tym sensie można powiedzieć, że to był jeszcze jeden prezydent amerykański, który u nas gościł, ale to była przede wszystkim wielka manifestacja sympatii do Ameryki. No to po prostu były takie nieliczne momenty, kiedy Polacy mogli
bezkarnie.
W systemie dalej jednak dość niechętnym Zachodowi, dalej dość represyjnym, jakoś zamanifestować właśnie to, że no, kogo naprawdę kochają. Natomiast myślę, że żaden z tych prezydentów, i którzy w Polsce byli, i którzy nie byli z tamtych czasów, specjalnie się zainteresowaniem Polską nie wykazywał, a nawet czasami zdarzały się niektórych z nich straszliwe wpadki. No taką najsłynniejszą była wpadka Geralda Forda w 76 roku, w czasie kampanii prezydenckiej i debaty prezydenckiej, kiedy powiedział, był to republikański kandydat notabene, ale właśnie zwolennik takiego troszkę uspokojenia détente w stosunkach ze Związkiem Radzieckim, on powiedział, że no takie kraje jak Polska, tam wymienił chyba jeszcze jeden kraj Europy Wschodniej, nie są wcale w stanie zależności od Związku Radzieckiego, co zresztą wykorzystał jego konkurent Jimmy Carter i to była chyba jedna, to był chyba jeden z licznych powodów, dla którego wygrał. Notabene Carter jest tym prezydentem, który jest trochę już naznaczony polskim piętnem, no dzięki głównie doradcy swojemu czołowemu, czyli Zbigniewowi Brzezińskiemu i dzięki temu, że no, chyba jednak nacisk administracji amerykańskiej w 80 roku miał pewien wpływ na decyzję Sowietów, no żeby jednak nie interweniować przeciwko Solidarności.
Gdybyśmy się mieli jeszcze na chwilę cofnąć do Forda, to ja widzę to zdjęcie, na którym jedzie on otwartym samochodem z Edwardem Gierkiem. To takie trochę szaleństwo jednak, jeśli chodzi o wszystkie możliwe skojarzenia. Być może stąd się wzięło to jego przekonanie, że Polacy są wolnym krajem, bo widać tam przede wszystkim ogromną ilość flag amerykańskich, które Polacy trzymają w rękach.
No zresztą też, to było też w odwrotną stronę, bo też Gierek gościł w Białym Domu i był tam tytułowany bodajże chyba prezydentem, bo oni nie bardzo rozumieli, kim on tak naprawdę jest, no bo to przecież była zupełnie inna hierarchia niż tą, którą Amerykanie znali, prawda? To był pierwszy sekretarz, on nie pełnił formalnie najwyższych funkcji państwowych. Zgoda, no to była taka wielka nadzieja Polaków przede wszystkim. No i chyba taki apogeum, no to jest jednak to prezydentura Ronalda Reagana, który oczywiście pamiętamy go głównie z tych pierwszych chwil po wprowadzeniu stanu wojennego. Rzeczywiście te jego wypowiedzi, sankcje, jakiś cykl audycji w ogóle, w których uczestniczył, no miały pewne znaczenie. Cała zresztą polityka Reagana no miała chyba wpływ na dzieje świata w tym sensie, że on rozmiękczył Imperium Sowieckie, no narzucając mu bardzo forsowny, bardzo taki brutalną konfrontację, rywalizację. No, wyczerpał, można powiedzieć, tę drugą stronę. Więc myśmy Reagana kochali. To jest zresztą też moment, tu warto podkreślić, kiedy ostatecznie już Republikanie no, znaczną część tych polskich głosów przechwytują. Bo wcześniej Polacy jednak na ogół byli w obozie demokratów z prostego powodu. Demokraci byli partią ludzi biedniejszych często, a więc też tych nowych narodowości.
No byli natomiast też partią związków zawodowych. Te związki wtedy jeszcze były ważne.
Katolików także, no jednak Polacy to prawie w 100% katolicy. Za Reagana to się, oczywiście to już wcześniej były pewne przesunięcia, bo Polacy reagowali też właśnie na te takie fluidy antykomunistyczne, ale tu Truman miał pewne znaczenie, bo po Roosevelcie jednak zmienił politykę wobec Związku Radzieckiego i to pozwoliło Polakom zostać w obozie demokratycznym, natomiast no jednak po latach 80. Polacy się przesuwają do obozu republikańskiego i kochają Reagana, no oczywiście zarazem staje się czarnym bohaterem propagandy. Były jakieś takie straszne fotosy, czy właśnie fotosy, plakaty, które prawda pokazywały Reagana jako zabójcę polskich kół i polskie zagrożenie i zagrożenie dla Polski.
Jeśli możemy pozostać przez chwilę przy Ronaldzie Reaganie, to on nie gościł w Polsce jako prezydent, ale był politykiem, który odegrał też ważną rolę w tym sensie, że no dziś jest pomawiany, czy też odpowiedzialny za taki spisek, który sytuują niektórzy historycy, widząc w nim i w papieżu Janie Pawle II takie osoby, które, mówiąc najkrócej, wyrwały Polskę z tego komunistycznego obozu. Trudno powiedzieć, czy to rzeczywiście aż tak było, ale w każdym razie wiele wskazuje na to, że jest to prezydentura, która zauważa Polskę.
No tak, niewątpliwie służby amerykańskie no, wspierały polską opozycję bardzo dużymi środkami. No, to miało znaczenie. Mówię, miało też wpływ oczywiście na wydarzenia coś większego, czyli ogólna linia, prawda, wobec całego Imperium Sowieckiego. No to niewątpliwie się jedno z drugim łączyło. Natomiast ja nie, oczywiście było bardzo dużo takich ciepłych wypowiedzi Reagana na temat Polski, jednakowoż no, nie trafiłem na takie, powiedzmy, ślady jego, ale może to też jest kwestia tego, że po prostu nie dotarłem. Nie trafiłem na jakieś ślady jego jakiegoś wielkiego zainteresowania Polską jako taką, to znaczy na historią Polski, ale on miał świadomość oczywiście, że Polacy to jest ten taki niepokorny element czy człon sowieckiego bloku i dość często się do tego odwoływał.
Jeśli patrzymy na doradców, to ja rozumiem, że Richard Pipes raczej mówił o Rosji sowieckiej, a nie o Polsce.
No tak, ale niewątpliwie czuł klimat tego, tej części świata. No to jest oczywiście wielki problem, bo każdy z tych prezydentów jest jednak trochę inny. To nie jest tak, że te polityki są takie same w ramach nawet jednej partii, prawda? Właśnie linia Nixona czy Forda wobec wschodniej Europy, wobec Związku Radzieckiego była inna. Była o wiele bardziej miękka niż linia Reagana, a to był prezydent z tej samej partii. Więc oczywiście tym bardziej ważne jest, kto jest w jego otoczeniu i czy są tam ludzie, którzy się cokolwiek tych orientują. No, w tym sensie Pipes odegrał tu bardzo pozytywną rolę.
Gdy patrzymy na historię tych relacji polsko-amerykańskich, no to oczywiście były dość one skomplikowane w czasach, kiedy Polska była w niewoli, czy to tej zaborczej, czy tej PRL-owskiej. Trochę inna sytuacja pojawia się, kiedy Polska staje się znowu niepodległa. No mówiąc najkrócej, dość szybko zyskuje sobie opinię tego najsilniejszego, najbardziej zdeterminowanego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie, w całej Europie Środkowo-Wschodniej. No, wydaje się, że w ogóle jednego z największych przyjaciół Ameryki, takich trochę bezinteresownych.
No tak, i trochę też, znaczy często mamy jednak takie wrażenie, że tej wzajemności nie jest tyle, byśmy chcieli. No, administracja George'a Busha seniora jednak dość długo stawiała na, no takie powiedziałbym, powolne zmiany w Polsce. Na przykład niedobrze reagowała na odsunięcie Jaruzelskiego, wcale nie popierała tej linii takiej, powiedziałbym, radykalnej dekomunizacji. Wiemy, że amerykańskie służby bardzo, niezależnie od barwy prezydenta, bardzo wspierały z kolei ludzi dawnych polskich komunistycznych służb, czasem nawet stawiały na polityków SLD, którzy też mieli tam dość dobre kontakty w Waszyngtonie, choć niekoniecznie z samymi prezydentami, bo mówię, tutaj ten dystans jest jednak za duży, oni widzą do zbyt wielkiej wysokości. Więc oczywiście to, ale oczywiście no, ta wiara w to, że jednak sojusz z Ameryką ma zasadnicze dla polskiego bezpieczeństwa znaczenie, no cały czas się utrzymywała i w jakiejś mierze była prawdziwa oczywiście. Czasem ona była zwieńczona dopiero powodzeniem po wielu latach, no bo prezydentura Baracka Obamy zaczynała się jako prezydentura, no taka bardzo zwrócona tyłem do Europy Wschodniej i nastawiona też na reset stosunków z Związkiem Radzieckim, a kończyła się jednak no, dużym sukcesem Polski, jakim jest no, ta decyzja o zainstalowaniu tu jakiejś grupy amerykańskich żołnierzy, prawda? Więc to się oczywiście czasami nawet w ramach jednego prezydenta czy jednej administracji zmieniało w trakcie kadencji.
Ja jeszcze na sekundę chciałbym się jednak cofnąć do czasów Busha juniora, bo to jest chyba ten moment, kiedy Polska podjęła tę część, no to trochę wbrew swoim europejskim partnerom pewne decyzje związane z wojną w Iraku i wtedy, jak się wydaje, no w każdym razie takiej retoryce prezydenckiej, no znaleźliśmy się no, na wysokich miejscach. Znaczy byliśmy wymieniani jako ci, którzy są najbliższymi amerykańskimi sojusznikami.
No tak, aczkolwiek no nie sami, bo tam była cała grupa państw, które się, że tak powiem, reszcie Europy postawiły. To jest pewien paradoks, że no, takim architektem tej polityki był Leszek Miller, który choć potem ogólnie zmienił swoje nastawienie geopolityczne w wielu sprawach, stał się znacznie bardziej związany z zachodnią Europą, z Unią Europejską, to w zasadzie do dzisiaj broni tej polityki, prawda? No, elementem tego zresztą są też te dość tajemnicze historie związane z tym, że Polacy mogli uczestniczyć w represjonowaniu terrorystów, prawda, na ogólnie rzecz biorąc islamskich terrorystów na swoim terenie. Tak, no to jest oczywiście dzisiaj uważane często za błąd i jest też rozpatrywane jako błąd całego Zachodu, prawda? Jest dzisiaj wielka debata, czy uderzenie w Irak nie jest początkiem tych wszystkich kłopotów, które do dzisiaj nas trapią w gigantycznych rozmiarach. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że trochę odłożone w czasie te nadzieje związane z Ameryką wracają i że one jednak nie są tak do końca gołosłowne. No, tu już jednak widać, bo tu się sam Trump nie czuje się związany absolutnie tamtymi sytuacjami. Ja nawet nie wiem, czy je dokładnie śledzi, czy pamięta to, jest dość świeżym politykiem. Natomiast no, to pewne kontinuum w stosunkach z Ameryką dzisiaj wydaje się nam dosyć opłacać.
Gdy patrzymy na wydarzenia tego ostatniego, no już blisko 30-lecia, to czy Polska jako ten no taki chętny sojusznik Stanów Zjednoczonych, nieco bliższy, czy też nieco bardziej wyrywny niż inne kraje, to jest coś, co jest dostrzegane w Ameryce? Już nawet nie mówię o samych prezydentach, ale także w takiej przestrzeni debaty amerykańskiej.
No, Myślę, że w niewielkim stopniu. Ja pamiętam takie swoje doświadczenie, kiedy byłem z prezydentem Lechem Kaczyńskim w Waszyngtonie. To była jego taka dość głośna wizyta stosunkowo blisko po objęciu władzy i przez prezydenta Kaczyńskiego, przez koalicję, znaczy przez PiS. I wrażenie było takie, że no po pierwsze jednak tam w tym Waszyngtonie, no oczywiście on się znalazł w owalnym gabinecie przy boku George'a Busha, ale z drugiej strony na przykład gazety w ogóle tej wizyty nie zauważyły. Oczywiście one trochę są inaczej redagowane niż polskie gazety, ale to jest jakby jednak dość znamienne. I w gruncie rzeczy miało się takie wrażenie, że ten prezydent z całym swoim, a to byli najważniejsi politycy, prawda, minister spraw zagranicznych, minister obrony, i oni trochę się czuli zagubieni tam jednak w tym Waszyngtonie, bo byli jakimś tam jednym z wielu elementów, prawda, te wielkie gmachy ich owszem przyjmowały, ale działo się mnóstwo innych spraw. To się chyba za każdym razem pojawia. Jak dzisiaj słuchałem relacji polityków PiSu, którzy negocjowali przyjazd Trumpa, to oni też to podkreślają, że oczywiście z jednej strony to jest wielki sukces. Ja uważam, że to jest sukces, ale z drugiej strony no, oni mieli cały czas taką świadomość, że się przebijają przez takie poczucie tych ich rozmówców, to nawet nie jest tam prezydent, przecież tylko generał McMaster, inne osoby, no że tamci tak naprawdę myślą kategoriami Dalekiego Wschodu, relacji z Chinami, Bliskiego Wschodu, pytania o Izrael i kraje arabskie. A to jest taki region, który z ich punktu widzenia no jest może nie trzeciorzędny, ale drugorzędny. Często zresztą usłyszeli taki argument, bardzo ciekawy, że przecież tu się nic dramatycznego nie dzieje, że tam są znacznie dramatyczniejsze wydarzenia. No oczywiście trochę się dzieje, bo jest problem choćby agresji rosyjskiej na Ukrainę, zagarnięcia Krymu, ale z perspektywy Ameryki to nie jest, że tak powiem, największy kłopot. No i to musimy stale pokonywać oczywiście.
Jak wiesz, Piotrze, ja jestem historykiem starożytności, więc muszę powiedzieć, że przypomina to trochę wizyty przedstawicieli prowincjonalnych miast Imperium w Rzymie, ale gdzie też właśnie dostrzegano często ich wizyt i bardzo trudno się było przebić do tych, którzy naprawdę decydują.
Dokładnie, i to nawet właśnie to było smutne, bo przecież ja to opisałem i Lech Kaczyński się poczuł jakoś tam urażony tym moim opisem, ale on nie był, właśnie opisałem taką wizytę właśnie jakiegoś przedstawiciela prowincji w metropolii, w Imperium. Ale to nie było wymiarze Lecha Kaczyńskiego, bo politycy innych ugrupowań byli oczywiście w podobnej sytuacji i podobne poczucie by mieli, tylko to jest raczej pewne odnotowanie no, pewnej sytuacji. No. To państwo amerykańskie jest niewątpliwie państwem, które no, musi nieustannie obserwować cały świat, i to obserwowanie całego świata no, jest jednak niesprawiedliwe z punktu widzenia takich krajów jak Polska, ale ono musi być trochę niesprawiedliwe.
Jeśli mielibyśmy trochę już teraz liczyć na ciebie jako komentatora politycznego, a mniej trochę jako historyka, to chciałbym spytać, jak patrzysz na tę wizytę Donalda Trumpa, to czy ona w Polsce jest dlatego, że jego relacje z krajami starej Unii Europejskiej nie są najlepsze i w związku z tym ta wizyta jest bardzo dla niego przydatna przed tym szczytem G20?
No podobno nawet się odwoływano do tego w rozmowach właśnie z politykami z jego otoczenia, że przecież to zdenerwuje kanclerz Merkel, aczkolwiek oczywiście to nie był jedyny argument, bo był drugi bardzo poważny argument, czyli wspólnota pewnych interesów ekonomicznych związana z tym, że Ameryka znosi rozmaite ograniczenia w eksporcie gazu czy ropy, no i można powiedzieć, że Europa Wschodnia jest dla niej jednym z atrakcyjnych partnerów. Ale rzeczywiście tak, ten argument, że on na przykład nie lubi Niemiec i chce z nimi rywalizować także na płaszczyźnie ekonomicznej, no ma chyba jakieś znaczenie. To jest także argument psychologiczny. On na przykład odsuwa podobno do pani Merkel bardzo duży żal o to, że ona tak fetowała pod sam koniec Obamy. On czuje to jako, ma pewną urazę o to. Ale oczywiście to nie znaczy, że waga Polski nie jest doceniona. No, fakt, że na przykład pojawi się gdzieś w tym kontekście nazwa Powstanie Warszawskie, wydaje mi się dość ważna, bo Amerykanie bardzo często na ogół właściwie, jeżeli się w ogóle dowiadują, że coś takiego istniało, to myślą, że chodzi o powstanie w getcie. Więc to już samo w sobie ma pewne znaczenie.
Gdy mielibyśmy jeszcze spojrzeć na to, jakie my mamy szanse na to, żeby wykorzystać tę sytuację, no bo rozumiem, że trochę prezydent Trump ma, no jakby to powiedzieć, nieco zawężone pole manewru w niektórych sprawach i rzeczywiście potrzebuje takiego międzynarodowego sukcesu. No, ma kłopoty w Korei, ma kłopoty na Bliskim Wschodzie, ma kłopoty z sojusznikami w Europie Zachodniej. W związku z tym ta Europa Środkowo-Wschodnia może być paradoksalnie jakimś miejscem, gdzie może on liczyć na sukces. To my to możemy wykorzystać?
No myślę, że tak. Myślę, że tak. My skądinąd już to trochę przed Trumpem uzyskaliśmy, no bo jednak ta decyzja natowska, ale właśnie związana z wojskami, no to jest jednak sukces związany jeszcze z nazwiskiem Obama, a nie Trump. Ale myślę, że Trump tak. Z jednej strony oczywiście Trump potrzebuje wykazania także przez kolegami z partii. On jest przecież partii republikańskiej, no właściwie intruzem. On jest człowiekiem świeżej daty. On chce wykazać jednak to, że te linki rosyjskie są nieprawdziwe i jest trochę skazany na twardą politykę wobec Rosji. To jest akurat dla nas szczęśliwa okoliczność, mówiąc szczerze, to na przykład, że toczą się te dochodzenia związane tam z rozmaitymi historiami z czasów kampanii. A z drugiej strony, tak, myślę, że może trochę nawet instrumentalnie traktować Polskę jako właśnie takiego czy Europę Wschodnią, no, jakiego takiego sojusznika. Choć oczywiście, no, czy na ile się zrealizują te bardzo ambitne zamysły ekonomiczne, właśnie związane z uniezależnieniem się energetycznym od Rosji, między innymi z wykorzystaniem źródeł amerykańskich, no to na to pewnie będzie miał wpływ wiele czynników. No i tutaj to nie jest tak, że sam Trump też ma decydujący, przesądzający głos. Pamiętajmy, wbrew pozorom w Ameryce, no jednak politykę robi prezydent, ale razem z kongresem i razem z rozmaitymi instytucjami pośredniczącymi, które też mają dużo do powiedzenia.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypomnę, że moim rozmówcą był Piotr Zaremba, dziennikarz i historyk. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.
Reklama. Radio Gdańsk. Rafał Królikowski. Polecam.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Przypominam, że rozmawiamy dziś o wizycie prezydenta Donalda Trumpa i nadziejach z tym związanych. Moim kolejnym rozmówcą jest Witold Repetowicz, między innymi portal Defense, który zajmuje się kwestiami obronnymi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcę spytać o nadzieje związane z poczuciem bezpieczeństwa i to takim, bym powiedział, od gospodarczego po militarny, jeśli chodzi o wizytę Donalda Trumpa. Czy, mówiąc najkrócej, możemy to wykorzystać, aby wzmocnić bezpieczeństwo Polski, czy też całej Europy Środkowo-Wschodniej?
Tak, oczywiście. I to właśnie zarówno Polski, jak i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj chciałbym przypomnieć, że na początku tego roku, w styczniu, gdy wjeżdżały wojska amerykańskie do Polski, to komentowano to w ten sposób, że przyspieszono tą dyslokację wojsk amerykańskich, bo być może Donald Trump ze względu na te domniemane związki z Rosją chciałby cofnąć tą decyzję. Otóż były to spekulacje zupełnie oderwane od rzeczywistości, co pokazały następne miesiące i to, że administracja Donalda Trumpa wręcz zamierza zwiększać swoją obecność tutaj w Polsce i już przeznaczyła na to większy budżet. Natomiast widać tutaj wyraźnie ta wizyta Donalda Trumpa na tym szczycie Trójmorza wskazuje na to, że Ameryka, co prawda Polskę traktuje jako lidera tego regionu, całej Europy Środkowej, natomiast widzi w współpracy w ramach Trójmorza taką przeciwwagę dla tej starej Europy, która nie chce zwiększać wydatków obronnych i tak naprawdę wchodzi w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi z przyczyn dość absurdalnych. Także można się spodziewać, że zostanie zwiększona współpraca w zakresie zakupów sprzętu obronnego, współpraca zbrojeniówki po prostu ze Stanami Zjednoczonymi, nie tylko jeżeli chodzi o Polskę, ale również i inne kraje tego regionu. Polska potrzebuje zakupów nowoczesnego sprzętu obronnego, no bo z jednej strony obecność Stanów Zjednoczonych rzeczywiście jest dla nas ważna, natomiast jeżeli nie będziemy mieć własnego sprzętu obronnego, nowoczesnego, z własnych zdolności obronnych, to nie będziemy mieć nigdy gwarancji obronności. Więc to idzie dwóch kierunkach, w obydwu jest to korzystne dla Polski, można i całego regionu, i można się spodziewać, że właśnie w tym wymiarze militarnym będą sygnały zwiększenia może stałej obecności Stanów Zjednoczonych wojska Stanów Zjednoczonych w Polsce. Z drugiej strony podjęte będą decyzje w kwestii zakupów sprzętu wojskowego ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa energetycznego, tutaj z całą pewnością będą również rozmowy na temat zakupu gazu amerykańskiego. I warto pamiętać o tym, że Stany Zjednoczone popierają Polskę w kwestii sporu o Nord Stream 2, który zagraża bezpieczeństwu Polski i jest przejawem braku solidarności i lojalności sojuszniczej.
Jeszcze chcę spytać o jeden aspekt. Znaczy, gdy mówimy o tej kwestii amerykańskiej obecności, to oczywiście jest kwestia być może szczegółowa, ale ona ma dwojaki charakter. Z jednej strony mamy do czynienia z tymi batalionami, które są elementem decyzji natowskich, a z drugiej strony mamy tą suwerenną amerykańską decyzję o grupie brygadowej, która jest u nas obecna, i to jest jakby bezpośrednia relacja pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Czy Donald Trump będzie traktował NATO jako instrument tej swojej obecności, czyli amerykańskiej obecności w Europie Środkowo-Wschodniej, czy będzie szukał tych takich bezpośrednich kontaktów z poszczególnymi krajami?
Donald Trump słusznie zauważył, że NATO poniekąd jest w kryzysie. I to nie jest, ta wypowiedź Trumpa była przekręcana, natomiast to jest po prostu stwierdzenie faktu. Fakt, że SPD na przykład w Niemczech konsekwentnie domaga się tego, żeby Niemcy nie zwiększały wydatków obronnych, to, że niektóre państwa europejskie wyraźnie nie chcą współpracować z najważniejszym sojusznikiem NATO, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. Ja już nie mówię o sprawie Turcji, bo to jest zupełnie odrębna kwestia. Tutaj Turcja raptem kilka dni temu został ogłoszony zakup systemu przeciwrakietowego S-400 z Rosją, co jest jak na sojusznika NATO totalnym absurdem. Więc NATO niewątpliwie jest w kryzysie. Więc z całą pewnością Stany Zjednoczone szukają, można to porównać tak jak w Unii Europejskiej są lansowane teorie o tej wąskiej Unii Europejskiej, tak, trzonie Unii Europejskiej, tak można powiedzieć, że w NATO też powstaje trzon NATO, czyli Stany Zjednoczone plus tacy sojusznicy jak przede wszystkim Polska.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że Witold Repetowicz był moim kolejnym rozmówcą. Za chwilę wracamy do naszej audycji.
Dziękuję bardzo.
Przypominam, że rozmawiamy dziś o wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Polsce i przewidywaniach z nią związanych. Kolejnym moim rozmówcą jest Jarosław Guzy, ekspert spraw międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To w takim razie czego możemy się spodziewać po tej wizycie, jeśli patrzeć na nią też z pewnej perspektywy szerszej? Bo przypomnę, że wizyta jest w Polsce, ale gości, jak rozumiem, prezydent Trump w Europie Środkowo-Wschodniej, a właściwie być może nawet w takim miejscu, które mało jest jakby zdokumentowane historycznie, czyli tak zwanym Międzymorzu.
Znaczy dla państw, które leżą w regionie Międzymorza, ten region nie jest nieznany. Oczywiście kwestia połączenia tych trzech mórz, co oznacza taką geopolityczną mapę środkowo-wschodniej Europy, integracja tego obszaru była czymś praktycznie niemożliwym przez długi historyczny czas, co najwyżej jeżeli sięgnąć bardzo daleko do czasów jagiellońskich, dynastii jagiellońskiej, bo przecież nie tylko królów rządzących Rzeczpospolitej, ale to już jest historia. Natomiast współczesne podstawy to jest emancypacja tego regionu. Po raz pierwszy w gruncie rzeczy ten region, pominąwszy epizod z dwudziestolecia międzywojennego, wydobył się spod dominacji wielkich mocarstw, a nawet imperiów. A przecież tych krajów, jeżeli popatrzeć głęboko w początek XIX wieku, okres Kongresu Wiedeńskiego, tych krajów w ogóle nie było na mapie. Natomiast teraz istnieją, funkcjonują. Te kraje, które będą na szczycie w Warszawie, są członkami Unii Europejskiej, więc mamy do czynienia z taką nową rzeczywistością geopolityczną i upodmiotowieniem całego regionu, który bardzo często był traktowany i chyba do dzisiaj jest traktowany jak peryferia Europy.
To prawda, choć powiem w ten sposób, że tutaj też jest pewne zróżnicowanie. No, mamy do czynienia na przykład z Bałkanami Zachodnimi, które częściowo są w Unii Europejskiej. Są też takie kraje, które albo aspirują, albo są już w NATO, a na przykład nie są w Unii Europejskiej. Tam się też sporo dzieje, więc to oczywiście pewna zagwozdka dla i dyplomacji amerykańskiej, ale pewnie też dla polskich gospodarzy.
Z pewnością tak, ale wszyscy wiemy, że ten region jako całość, można zastanawiać się nad Serbią ewentualnie, z jej tradycyjnym sojuszem z Rosją, ten cały region ciąży do Zachodu i do struktur zachodnich, zarówno do NATO, jak i do Unii Europejskiej. I oczywiście część krajów pozostaje jeszcze w tyle. Część krajów już stała się na pewnych dziedzinach czempionami. Jest pionierem, jeśli chodzi na przykład o kwestie cyfryzacji, cyberbezpieczeństwa i tak dalej. Więc one są zróżnicowane, to jest oczywiste, ale też popatrzmy na zachód Europy, tam też mamy różnice. Nie wszędzie jest tak samo dostatnie jak w Luksemburgu, powiedzmy. Więc Europa jest w ogóle takim kontynentem, który szczyci się swoim zróżnicowaniem i to jest jego bogactwo tak naprawdę. Rozmawiałem kiedyś z Chińczykami, którzy twierdzili, że jest to fascynujące, bo Chiny kiedyś były równie różnorodne etnicznie, językowo, ale amalgamują się i stanowią w gruncie rzeczy jeden taki wspólny obszar kulturowy, ale to zróżnicowanie się zmniejsza, a w Europie utrzymuje się ciągle i to jest ta ciekawa wartość. Ciągle jeszcze Europa Środkowo-Wschodnia z jej bogactwem nie jest na równi częścią dziedzictwa, nie jest traktowana jako część dziedzictwa europejskiego. Dopiero chyba teraz nadszedł czas, kiedy można rzeczywiście coś takiego uzyskać.
To w takim razie ta wizyta nas dowartościuje, czy też tak naprawdę będzie to moment, kiedy padną pewnego rodzaju propozycje dla tego obszaru i stanie się on podmiotowy?
Znaczy, na pewno można liczyć na konkret, jeśli chodzi o sferę bezpieczeństwa, bo takie były sygnały ze strony amerykańskiej. To jest potwierdzenie aktywności amerykańskiej, roli amerykańskiej jako gwaranta bezpieczeństwa tej wschodniej flanki NATO, generalnie rzecz biorąc Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza z punktu widzenia zagrożenia rosyjskiego, które ujawniło się od czasu inwazji na Gruzję poprzez ciągle trwający konflikt na Ukrainie. Więc to będzie konkret. Natomiast z punktu widzenia całej mapy relacji europejsko-amerykańskich, transatlantyckich, jeżeli przypomnimy sobie szczyt G7 i zasadniczy spór, jaki tam powstał, głównie między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi, on dotyczył relacji handlowych, ale tak naprawdę pojawiła się pewna różnica optyki, jeśli chodzi o podejście do różnych spraw. Nowa administracja amerykańska jednak różni się od tego mainstreamu, do którego Europejczycy byli przyzwyczajeni, zwłaszcza zachodni Europejczycy. I pojawił się ten spór. I paradoksalnie tak się składa, że ten spór tak naprawdę nie dotyczy Europy Środkowo-Wschodniej, czyli dotyczy tylko części kontynentu europejskiego. I to, że ten kontynent jest podzielony z punktu widzenia geopolitycznego ciągle, to jest fakt. I Amerykanie akurat patrzą na kontynent jako całość, więc ich rola jako protektora Unii Europejskiej, bo przecież rola amerykańska w integracji kontynentu przedzielonego żelazną kurtyną była ogromna. Rola Stanów Zjednoczonych na kontynencie europejskim może być bardzo twórcza i bardzo pozytywna z punktu widzenia krajów, które odwiedza właśnie Europę Środkowo-Wschodniej. To jest bardzo niezręczna sytuacja dla Niemiec i dla krajów zachodniej Europy, bo Trump przypomina, że Europa nie kończy się na Łabie ani na Odrze.
No tak, ale to w takim razie mamy takie dwie wersje, ale to pytanie właśnie, czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta? Czyli mówiąc najkrócej, czy amerykańska wizyta pogłębi te podziały, bo na przykład kraje starej Unii uznają, że mówiąc najkrócej, Donald Trump gra na Europę Środkowo-Wschodnią i próbuje ją rozegrać jakby dla swojej niechęci, na przykład dla Angeli Merkel, czy też mamy do czynienia z sytuacją, w której wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych przypomni o pewnych podstawach tego naszego poczucia bezpieczeństwa w Europie i tego, że powinniśmy wszyscy o to bezpieczeństwo zabiegać?
To jest taki taki paradoks polegający na tym, że zarówno kraje, które zgromadzą się w Warszawie i administracja Trumpa mają wspólny interes. Wspólny interes w przełamaniu tego podziału, który oczywiście istnieje, jeśli chodzi o pewne fundamenty, no różnice rozwojowe, na przykład kraje z tego regionu próbują doścignąć zachodnią Europę, jeśli chodzi o poziom dobrobytu, poziom cywilizacyjny, to są zaległości sięgające nie tylko czasu komunizmu, ale i głębiej, ale to jest proces i jest pytanie o dynamikę tego procesu. Natomiast jeśli chodzi o podział, który się utrwala i który jest zaznaczony, zwłaszcza w ostatnich latach jest szalenie widoczny, to jest podział, za który odpowiedzialne są dominujące kraje zachodniej Europy, które po prostu traktują nowych członków Unii Europejskiej, właśnie kraje z tego regionu, jako kraje, jako członków drugiej kategorii. To jest ewidentnie widoczne. Ja zwrócę uwagę na jeden fakt. Tutaj zresztą padło pytanie do kanclerz Merkel o ten podział wschód-zachód w ramach Unii Europejskiej, w ramach kontynentu europejskiego, bo przecież przed szczytem G20, na który powędruje Donald Trump, gdzie odbędzie się kolejna runda sporu prawdopodobnie tego zachodnioeuropejsko-amerykańskiego, przed tym szczytem odbyło się spotkanie właśnie w Niemczech, gdzie gospodarzem była Angela Merkel i spotkały się tam w sposób oczywisty kraje europejskie, które uczestniczą w grupie G20. Natomiast doproszono tam dwa kraje inne, które nie mają tego statusu, ale były to Holandia i Norwegia. Padło pytanie, dlaczego nie ma żadnego kraju Europy Środkowo-Wschodniej? Czy reprezentacja tego regionu, kraj z tego regionu nie byłby pożyteczny, jeśli chodzi o przygotowanie się do dyskusji, które odbędą się na szczycie G20? No więc było to z punktu widzenia Angeli Merkel bardzo niezręczne pytanie, bo pokazywało ewidentnie, że jeżeli ktoś wprowadza podziały, to właśnie kraje zachodniej Europy, które nie chcą przyznać równego partnerskiego statusu krajom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Czyli mówiąc najkrócej, przyjmować awanse prezydenta Trumpa i korzystać z nich.
Oczywiście one są dla nas korzystne. No, wsparcie Stanów Zjednoczonych, mimo że znajdują się za Atlantykiem, jest ogromnie ważne. Stany Zjednoczone ciągle i na szczęście dalej również pod Trumpem odgrywają bardzo poważną rolę na naszym kontynencie i jest to wpływ dla nas korzystny, zarówno jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, o których pan wspomniał na początku, relacje z Rosją, zagrożenie strony Rosji, jak i również utrzymanie pewnej równowagi na kontynencie z szansami na integrację tego kontynentu w sposób rzeczywisty, a nie pełen hipokryzji, jak to robią zachodnie Europejczycy. Więc tutaj mamy po prostu wspólny interes. Stany Zjednoczone są partnerem handlowym, Stany Zjednoczone są inwestorem na kontynencie europejskim, mają ogromną wagę polityczną. Ja zwrócę uwagę, że gdyby nie Stany Zjednoczone, ich twarda postawa, to prawdopodobnie zachodnia Europa by dawno już przynajmniej częściowo odpuściła Rosji wszystkie akty agresji w stosunku do sąsiadów, zwłaszcza Ukrainy. To Stany Zjednoczone usztywniają postawę nie tylko Niemiec, ale również pozostałych krajów, takich jak Włochy czy Francja, które chętnie robiłyby interesy z Rosją i Stany Zjednoczone to blokują. Tak samo jak ostatni zestaw sankcji, który wzbudził niepokój w zachodniej Europie, ale sankcji wobec Rosji, które zostały zaproponowane w Senacie amerykańskim i które prawdopodobnie wejdą w życie, to są sankcje, które uderzają w projekt Nord Stream 2, który jest szalenie niekorzystny dla Polski i dla pozostałych krajów regionu. I jest niekorzystny, co dużo mówić, dla koncernów zachodnich, zwłaszcza niemieckich, które niezależnie od sankcji próbują robić interesy z Rosją naszym kosztem.
To w takim razie chcę spytać o ten właśnie wątek związany z Rosją i z tym jakby z tą sytuacją. Ona ma też taki aspekt trochę osobisty, jeśli chodzi o prezydenta Trumpa. On jest troszeczkę w takim klinczu. Musi po prostu nieustannie udowadniać, że nie miał jakichś złych zamiarów, jeśli chodzi o zbytnie zbliżenie się do Rosji. To robi głównie wobec własnej większości w Senacie i w Izbie Reprezentantów, czyli swojej partii, czyli Republikanów.
Tak, to jest taki paradoks, ale pamiętajmy, że zarzuty pod adresem Trumpa i jego wypowiedzi dotyczyły jednak głównie jego wypowiedzi z okresu kampanii wyborczej. Potem, kiedy już te sprawy stały się przedmiotem obszernych dyskusji, a nawet formalnych procedur w Kongresie, w Senacie i Izbie Reprezentantów, okazało się, że sam Trump pozostaje trochę poza tymi zarzutami, a zarzuty dotyczą bardziej jego otoczenia, które, zwłaszcza po dymisji generała Flynna, początkowego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, jest raczej wolne od tych powiązań, bo jeżeli popatrzymy na trzy kluczowe osoby z punktu widzenia prowadzenia polityki zagranicznej w dziedzinie bezpieczeństwa, sekretarza stanu Tillersona, sekretarza obrony Mattisa i doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego McMastera, to jest to niezwykle twardy kurs, bardzo trzeźwo patrzący na ręce Rosjanom i utrzymujący politykę, która jest dużo twardsza niż nawet to, co Obama próbował wprowadzić.
No ja odnoszę takie wrażenie, że z punktu widzenia Europy Środkowo-Wschodniej to jest to bardzo wygodna sytuacja, bo ona właściwie na długie miesiące, a może nawet lata, właściwie uniemożliwia prezydentowi Trumpowi dokonanie jakiegoś zwrotu w polityce z Rosją, dlatego że mówiąc najkrócej, no, jest to pewnego rodzaju psychologiczna presja.
Tak, oczywiście, chociaż trzeba pamiętać, że zawsze o polityce prezydentów amerykańskich rozstrzyga jednak przede wszystkim sytuacja wewnętrzna. I to był paradoks, ponieważ republikanie zawsze byli twardsi, ci ostrzejsi republikanie, bardziej konserwatywni, byli twardsi wobec Rosji. Wśród wyborców Trumpa jednak dominuje nastawienie tradycyjnie antykomunistyczne, jeżeli patrzymy w przeszłość, sympatia do polityki Reagana na przykład, a jednocześnie duża rezerwa wobec Rosji, niezależnie od tego, że są pewne trendy izolacjonistyczne, które dotyczą również partii republikańskiej i również części wyborców Trumpa. Więc tak naprawdę Trump ma pewne ograniczenia. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest absolutnym monarchą. On działa w pewnych ramach, które stwarza mu i kongres. No jest trójpodział władzy, który jest bardzo klarowny w Stanach Zjednoczonych. Również wyborcy, ich oczekiwania i również no, cała struktura funkcjonowania państwa utrwalonych w pewnych tradycjach, formułach działania. Nawet bardzo ekscentryczny polityk, a do nich niewątpliwie Trump się zalicza, nawet gdyby chciał prowadzić jakieś ekscentryczne elementy polityki, to są tam wbudowane silne hamulce w systemie amerykańskim. A o wszystkim tak naprawdę rozstrzyga, przynajmniej w dłuższym odcinku czasowym, jednak pewien fundament interesów zdefiniowanych w ramach pewnej myśli geopolitycznej amerykańskiej, supermocarstwa o zasięgu globalnym, któremu wyzwanie rzucają takie kraje jak Rosja i Chiny. I po prostu Trump, wchodząc w buty prezydenckie, musiał zauważyć, że to jest podstawowe wyzwanie przed jego prezydenturą. Dogadywanie się z Putinem wygląda bardzo łatwo, kiedy się o tym dyskutuje, a nawet mówi na wiecach wyborczych, ale kiedy dochodzi do realiów, do realnej polityki, do decyzji, chociażby dotyczących Syrii czy Korei Północnej, a tu są takie palące wyzwania pod adresem Stanów Zjednoczonych, to po prostu musi się przyjąć pewną postawę i podjąć pewne decyzje. I co charakterystyczne, o wiele łatwiej podejmuje te decyzje Trump niż jego poprzednik, bo pamiętajmy o tym twardym postawieniu sprawy po raz pierwszy, zwłaszcza wobec Chin, jeśli chodzi o rozwiązanie kryzysu na Półwyspie Koreańskim. I przypomnijmy sobie ostrą reakcję na atak chemiczny dokonany przez wojska Asada w Syrii pod patronatem rosyjskim.
A jakbyśmy wrócili do Europy Środkowo-Wschodniej, to jaki interes Stany Zjednoczone mają w Europie Środkowo-Wschodniej i na ile on jest zbieżny z interesem na przykład Polski?
Pamiętajmy o tym, że Europa Środkowo-Wschodnia była szalenie ważnym geopolitycznym regionem, bo tutaj odbywała się rywalizacja wielkich mocarstw w czasach zimnej wojny, jeszcze ze Związkiem Sowieckim. Ta rywalizacja została wygrana między innymi za przyczyną woli tych narodów, które zamieszkują obszar między zachodnią Europą a Rosją, została rozstrzygnięta na korzyść Zachodu. I wydawało się, że ten sukces jest osiągnięty i już jest nieodwracalny. Natomiast zmiany wewnętrzne w Rosji, polityka Putina spowodowały, że Stany Zjednoczone musiały się obudzić i docenić wagę geopolityczną tego regionu również z punktu widzenia swojej polityki. Po prostu no, trzeba powstrzymać Putina. To jest w interesie nie tylko tych krajów, które są zagrożone imperializmem rosyjskim, ale również to jest w interesie Stanów Zjednoczonych. Czyli mamy ponowną zbieżność interesów, jaka występowała w czasach zimnej wojny, zwłaszcza w końcówce, kiedy zdecydowana polityka amerykańska pozwoliła odzyskać niepodległość krajom, które były pod dominacją sowiecką. Więc patrzmy na to z punktu widzenia interesów, niezależnie od wszystkich sentymentów, o których przecież pamiętamy, bo jednak relacje na przykład polsko-amerykańskie zawsze tym sentymentom również podlegały i zasadnie. Stany Zjednoczone jednak przyczyniły się, pamiętajmy, obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości bardzo okrągłą, do uzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Myślę, że do tego też nawiąże Trump w swoim wystąpieniu, bo takie były sugestie, że będzie to miało wymiar również historyczny, przypomnienie pewnych faktów z punktu widzenia relacji bilateralnych. A charakterystyczne, Polska tak się złożyło, jest gospodarzem tego jednak bardzo ważnego szczytu środkowo-wschodnioeuropejskiego i występuje w naturalny sposób jako gospodarz i również kraj, który stara się, i to jest polityka obecnego rządu, reprezentować interesy nie tylko swoje partykularne, ale próbuje integrować interesy właśnie krajów tego regionu.
No to na koniec właśnie o to pytanie. Czyli czy mówiąc najkrócej, to jest szansa na to, żeby Polska rzeczywiście przyjęła jakiś rodzaj reprezentowania, czy nawet przewodzenia tej Europie Środkowo-Wschodniej, czy też temu Międzymorzu?
To jest status, który się, ja zawsze to podkreślam, uzyskuje nie przez deklarację, ale przez wytrwałą pracę i tak naprawdę liderem się zostaje wtedy, kiedy inni cię za niego uznają. Czyli Polska powinna reprezentować interesy tego regionu, stara się to robić moim zdaniem, próbuje znaleźć platformę wspólnych interesów, współpracy, między innymi jeśli chodzi o budowę infrastruktury, na przykład, która jest zaniedbana w tej części Europy. Natomiast powinna wystrzegać się jakiejkolwiek przesadnej pychy z tego powodu, że jest krajem większym od innych, że jest krajem, który często ma większy dorobek historyczny, jeśli chodzi o państwowość. Po prostu powinniśmy być skromni i pracować nie tylko dla siebie, ale dla innych. To zostanie docenione. Wtedy zostaniemy rzeczywiście liderem, bo inni uznają naszą rolę, uznają, że są dobrze reprezentowani również przez Polskę na forum międzynarodowym, tam, gdzie ich głos mógłby nie być słyszalny.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że Jarosław Guzy, ekspert spraw międzynarodowych, był moim rozmówcą. Rozmawialiśmy dzisiaj w całej naszej audycji o przewidywaniach związanych z wizytą prezydenta Donalda Trumpa w Polsce. Jeszcze raz bardzo dziękuję zarówno moim rozmówcom, jak i właśnie słuchaczom. Do usłyszenia.